Zaczniemy dziś omawiać pierwsze z dwóch bardzo radosnych i przyjemnych poselstw, które mówią o świętach. Chwała Panu za święta. Dzisiaj będziemy mówić o szabacie, święcie cotygodniowym, a następnie o dwóch corocznych świętach, o święcie Paschy i święcie niekwaszonego chleba. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że kwestia świąt i ucztowania jest czymś wielce istotnym w Biblii. Jak tylko Bóg pozyskał grono, zbiorowe grono ludzi, wyraził swoje pragnienie, żeby ci ludzie odbyli dla Niego ucztę. Ukazuje to Księga Wyjścia. Gdy Bóg chciał uwolnić dzieci Izraela z Egiptu, posłał Mojżesza i Aarona, żeby przemówili do Faraona. Następnie w 5 rozdziale, w wersecie 1, Mojżesz powiedział do Faraona, żeby wypuścił Boży lud, żeby odbyli święto dla Jahwe. Wówczas po raz pierwszy objawiony został Boży zamysł, który wiązał się z tym zbiorowym gronem ludzi. Bóg pragnął nie tylko tego, żeby lud ten został wyzwolony, wyratowany z domu niewoli, ale także, żeby ucztował przed Jahwe. Jest to pełne znaczenia. Czym jest ucztowanie dla Jahwe? Przypis do wersetu 5.1 dotyczący słowa święto mówi: świętować dla Jahwe to inaczej oddawać Mu cześć, czcią, jakiej On pragnie, poprzez to, że radujemy się Nim w Jego obecności. Takie oddawanie czci obejmuje składanie Mu ofiar. Oddawanie czci, jakiego pragnie Bóg, to nasze radowanie się Nim jako naszym zaopatrzeniem, za pośrednictwem Jego udzielania nam siebie. I następnie odpoczynek wraz z Nim w tym, czym się z Niego radujemy. To może nie odpowiadać do końca temu, co myślicie na temat świętowania. Jednak w Bożym spojrzeniu świętować dla Jahwe to tak naprawdę oddawać Mu cześć. I to oddawanie czci zachodzi dzięki radowaniu się Nim w Jego obecności i obejmuje składanie ofiar i radowanie się Bogiem jako naszym zaopatrzeniem za pośrednictwem Jego udzielania się nam i następnie nasz odpoczynek wraz z Nim w tym, czym się z Niego radujemy. Oto znaczenie świętowania. Święto to było nakazem od Boga, aby Jego lud świętował dla Niego. Łącząc to z wyjściem z Egiptu, możemy właściwie zobaczyć Boży zamysł w Jego zbawieniu nas. Zbawienie nas nie służy jedynie temu, żebyśmy byli wolni od grzechu, z niewoli, ale żebyśmy oddawali Bogu cześć, abyśmy świętowali przed Nim. Będąc na pustyni, Boży lud świętował dla Jahwe. I po tym, jak weszli do dobrej ziemi, Bóg ponownie nakazał im, aby trzy razy do roku udali się do Jerozolimy, aby razem ucztować. Aż do czasu, gdy Pan Jezus przyszedł i w noc przed ukrzyżowaniem spożywał z uczniami ucztę Paschy. Wówczas zakończyło się starotestamentowe święto. W tę noc spożywał ostatnią ucztę paschalną, a jednocześnie zapoczątkował nowotestamentowe święto, stół pański. Ujrzymy więcej na ten temat troszkę później, jak będziemy omawiać 22 rozdział Ewangelii Łukasza. Następnie przez cały Nowy Testament jest nam nakazywane, aby tydzień po tygodniu zbierać się razem na stole pańskim. Każdy stół pański powinien być takim świętym. I potem, przed ukrzyżowaniem, po tym jak zapoczątkował nowotestamentowy stół pański, powiedział uczniom, że nie będzie jeść i pić ponownie, aż dopiero w Królestwie Boga, wskazując, że w wieku Królestwa będziemy na nowo jedli i pili i ucztowali. Mówiąc już przed czasem, że nawet w czasie Królestwa Wieczności będziemy świętować. Jeśli zastanawiasz się nad tym, co będziesz robił w wieczności przez tak długi czas w nowym niebie i nowej ziemi, mogę powiedzieć wam już dzisiaj. Będziecie świętować i będziecie oddawać cześć. Bóg pragnie, aby Jego lud świętował przed Nim i oddawał Mu prawdziwą cześć. Brat Watchman Nee w książce Nowe Przymierze mówi nam, że celem, dla którego Bóg stworzył człowieka, było ostatecznie to, żeby Bóg był Bogiem dla swojego ludu, a my byśmy byli Jego ludem. To, że Bóg ma być Bogiem dla nas, wskazuje na to, że pragnie On, abyśmy oddawali Mu cześć. Taki cel Bóg miał, zdobywając człowieka, stwarzając go, żeby zdobyć tych, którzy będą oddawali Mu cześć. I ci, którzy prawdziwie oddają Mu cześć, to prawdziwi biesiadnicy, to ci, którzy naprawdę świętują dla Jahwe. Zatem ta sprawa nie jest czymś błahym. Świętowanie w świetle oddawania prawdziwej czci Bogu jest naprawdę czymś wspaniałym. I cała Biblia mówi o tym. Spójrzmy na plan. Pierwszy punkt rzymski. Święta przedstawione w 23 rozdziale Księgi Kapłańskiej służyły odpoczynkowi i radości oraz przedstawiały w formie typu Chrystusa odpoczynek i radość dla nas. Te święta wskazują na odpoczynek i radość. Wiemy od samego początku, gdy człowiek został stworzony w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, został on wprowadzony w odpoczynek. Po szóstym dniu, po tym jak człowiek został stworzony, Bóg odpoczął. Bóg zamierzył, aby człowiek wszedł w Jego odpoczynek, żeby radować się wszystkim, co Bóg dla niego zrobił. Niestety, po tym jak człowiek upadł, szatan wynalazł system światowy według swojego planu, aby zniewolić, aby zająć, ciemiężyć i gnębić ludzi, aby byli oni napełnieni troską, zmaganiem i niepokojem. Tak wygląda sytuacja na całym świecie. Jednak Bożym pierwotnym zamysłem było to, aby człowiek wszedł najpierw w odpoczynek. Jednak szatan i to, co wynalazł, jest całkowicie przeciwieństwem tego, co Bóg zaplanował, aby ciemiężyć, gnębić, aby człowiek był pełen troski i brzemion. Czyż nie tak wygląda dzisiaj sytuacja na całym świecie? Każdego dnia od poranku do wieczora ludzkość jest pełna trosk. Jak żyć? Jak istnieć? Jak iść naprzód? Gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię, zdał sobie sprawę z tej sytuacji. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 11 zwołał do ludzi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie i jesteście obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, gdyż jestem potulny i uniżonego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz, bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a moje brzemię lekkie. Cały świat funkcjonuje na zasadzie troski, ciągle biegnąc. To podstępne koło. Na tym polega system szatana, aby zająć człowieka, uciskać go i gnębić Boży lud. Jednak Jezus przyszedł, aby zaoferować odpoczynek wszystkim obciążonym i utrudzonym. Podpunkt A. Bóg ustanowił święta, żeby Jego lud mógł z Nim odpoczywać i był z Nim szczęśliwy, żeby radował się z Nim i ze sobą nawzajem wszystkim, czego On dostarczył swemu odkupionemu ludowi. Ten odpoczynek i ta radość nie były indywidualne, ale zbiorowe. To bardzo interesujące, że w Księdze Kapłańskiej, księdze dotyczącej kapłaństwa Boga i służby dla Boga, która odbywa się w społeczności z Nim, że ta sprawa świąt nie została przedstawiona na początku księgi, a raczej w drugiej jej połowie, ukazując w ten sposób, że tak naprawdę święta są wynikiem, rezultatem naszej służby, naszego radowania się w społeczności z Bogiem, czego wynikiem jest świętowanie. Tak więc świętowanie tak naprawdę to wynik naszej służby Bogu. Nie możemy obchodzić świąt, nie mając najpierw kapłaństwa, nie złożywszy ofiar służących naszej społeczności z Bogiem, a nawet nie prowadząc najpierw świętego i czystego życia. To wszystko musi poprzedzić nasze świętowanie dla Pana. I świętowanie to na pewno nie jest czymś indywidualnym, ale czymś zbiorowym. Nie świętujesz samotnie, ale wraz z wieloma innymi, tak jak tutaj, na tym wielkim spotkaniu, świętujemy podczas tego tygodnia. Podpunkt B. Święta ustanowione przez Jahwe były świętymi zgromadzeniami, szczególnymi zgromadzeniami Bożego ludu, zwołanymi w określonym i konkretnym celu. Bóg nie chce jedynie zwyczajnie jeść ze swoim ludem. Bóg pragnie świętego zgromadzenia, zbiorowego ludu, zebranego razem, wezwanego do zebrania się razem, aby zebrać się jako święte zwołanie. Zwołanie odnosi się do zgromadzenia, szczególnego zgromadzenia. Wierzę, że wszyscy się zgadzają z tym, że tych siedem świąt, które mamy w Pańskim odzyskiwaniu, są świętymi zwołaniami. Czyż nie jesteście wdzięczni, że dziś w Pańskim odzyskiwaniu mamy te siedem świąt? Odkąd brat Lee odszedł 21 lat temu, nadal obchodzimy te święta razem. Każde święto jest świętym zwołaniem, podczas którego możemy radować się przed Bogiem i wraz z Nim i z Bożym ludem. Za każdym razem, gdy zbieramy się razem, obecne są bogactwa, Boże przemawianie, Jego obecność i wiele radowania się. To z pewnością są święta, jakie obchodzimy w Pańskim odzyskiwaniu. Podpunkt C. Oznaczają one zbieranie się wierzących jako Kościół po to, żeby zaznawać zbiorowego odpoczynku i radować się Chrystusem przed Bogiem, z Bogiem i ze sobą nawzajem. Święci, życie Kościoła to życie spotkań. gdzie święci mogą zbierać się razem, aby świętować z Bogiem, świętować na Chrystusie i z sobą nawzajem. Nie możemy mieć prawidłowego życia Kościoła, jeśli nie zbieramy się razem. Nadal czuję, bracia i siostry, że Pan musi odzyskać właściwe i zdrowe życie spotkań pośród nas. Wiem, że są święci, którzy lubią zbierać się w dwójkach i trójkach, tu i tam. I mówią, zbieramy się razem, pasiemy siebie nawzajem. Tak, zgadzam się z tym. Jednak nigdy nie zapominajcie o naszym zbieraniu się razem. Jeśli nie będziemy zbierali się razem, nie będzie praktycznego wyrazu. Życie Kościoła jest życiem spotkań. Nie powinniśmy lekceważyć naszego zbierania się razem. Nigdy nie gardźcie spotkaniami Kościoła w Dzień Pański, ani spotkaniami modlitewnymi i innymi świętami i spotkaniami w małych grupach. Na tych spotkaniach wierzących jako Kościół jest coś szczególnego, co Bóg nakazuje swojemu ludowi, że musimy świętować razem. Musimy się razem gromadzić. Drugi punkt rzymski. Co tygodniowe święto, szabat, oznacza odpoczynek, w którym Boży odkupiony lud radował się z Bogiem i ze sobą nawzajem. Co 7 dni był dzień odpoczynku i radości. Co tygodniowe święto. Bóg nakazuje ludowi, aby zachowywał szabat. Boży lud musi odpoczywać 7 dnia. Wiemy, że w zapisie na temat Bożego stworzenia w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju widzimy coś interesującego. To, że po tym jak Bóg ukończył stwarzanie, 6 dnia stworzył człowieka i odpoczął. Dlaczego Bóg odpoczął? Czyżby się zmęczył? Pracował ciężko przez 6 dni i musiał odpocząć? Bóg nie odpoczywał, dlatego że się zmęczył. Odpoczął, ponieważ teraz stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo, który będzie go wyrażał i reprezentował. Teraz mógł odpocząć, był zaspokojony, a nawet więcej niż to. Odpoczął ze względu na nas. Wprowadził odpoczynek nie dla siebie. Wprowadził ten odpoczynek dla nas. Chce, aby ten człowiek, dopiero co stworzony, wszedł w odpocznienie, w radowanie się wszystkim, co Bóg uczynił. To wspaniała sprawa. Zasada szabatu polega na zaprzestaniu pracy, ponieważ Bóg dla nas zrobił wszystko i stał się wszystkim, żebyśmy z tego korzystali. W pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju widzimy tę kwestię odpoczynku, której rozwój widać następnie w całej Biblii. Czytając przypis do Księgi Rodzaju, do wersetu 2:2, do słowa odpoczynek, jest to ostatni akapit, i mówi, odpoczynek tutaj stanowi nasienie, które rozwija się przez całą Biblię, a jego plon jest zrzęty w objawieniu. Rozwój tego nasienia obejmuje dzień szabatu, to jeden z 10 przykazań, jak również odpoczynek w dobrej ziemi w Starym Testamencie, odpoczynek Dnia Pańskiego w Nowym Testamencie i odpoczynek 1000-letniego Królestwa. Zwieńczeniem odpoczynku jest odpoczynek nowego nieba i nowej ziemi wraz z Nową Jerozolimą, w której wszyscy odkupieni święci będą wyrażać Bożą chwałę i będą sprawować Boże rządy na wieczność. To będzie ten ostateczny odpoczynek szabatu. Od Księgi Rodzaju aż po objawienie rozwija się takie nasienie odpoczynku. Nie mam czasu, aby zagłębić się teraz w ten rozwój. To jednak jedno z pytań, jakie wam zadałem. Musicie się w to zagłębić. To, że od początku Bóg tak przygotował człowieka, aby ten miał odpoczynek, a nawet żeby ten odpoczynek był jednym z jego przykazań w Starym Testamencie. Podpunkt A. Zasada szabatu polega na zaprzestaniu pracy, ponieważ Bóg dla nas zrobił wszystko i stał się wszystkim, żebyśmy z tego korzystali. Podpunkt B. W świetle Księgi Rodzaju szabat jest dla Boga siódmym dniem, ale dla człowieka pierwszym. W starotestamentowej dyspensacji zachowywano prawo, które kładzie nacisk na działanie ciała. Człowiek musiał się wysilić, aby zachować prawo. Jednak gdy przyszedł Pan Jezus, aby zapoczątkować Nowy Testament, czas Bożej nowotestamentowej dyspensacji, który to jest czasem radowania się łaską, nie dzięki uczynkom prawa, nie przez wysiłek w ciele, ale przez słuchanie z wiarą. Po prostu wchodzimy, po prostu słuchamy, słuchamy z wiarą. Wiara odnosi się do wszystkiego, co uczynił Bóg i wszystkiego, czym On jest. Tym właśnie jest nasza wiara. Jeśli jesteś według zasady Starego Testamentu, to wszystko zależy od twojego własnego wysiłku, od naturalnej siły. Jednak w Nowym Testamencie łaski to zależy od odpoczynku, od wprowadzenia w radowanie się wszystkim, czego dokonał Bóg w Chrystusie i kim On jest dla nas. W Księdze Rodzaju zobaczyliśmy, że Bóg ukończył swoje dzieło szabatem. To był jego ostatni dzień, dzień siódmy. Dla człowieka jest to dzień pierwszy, podpunkt pierwszy. Ma to następujące znaczenie. Szabat był dla Boga odpoczynkiem po pracy, dla człowieka zaś najpierw był odpoczynek, a potem praca. Bóg pragnie, aby człowiek najpierw odpoczął. Nasz naturalny człowiek jest pełen pomysłu, żeby coś robić, używając do tego własnego wysiłku, starania się. Jednak, drodzy święci, niech wywrze na nas wrażenie ta boska zasada, to, że Bóg pragnie, aby człowiek najpierw odpoczywał. Wszelkie nasze dzieło powinno wynikać z naszego odpoczywania w Chrystusie. Jeśli chcemy wzrastać w Panu, to musimy nauczyć się tej zasady, aby nigdy nie używać naszej naturalnej siły i nie starać się robić czegoś dla Boga, zadowalać Go. Najpierw musimy nauczyć się wchodzić w Jego odpocznienie. Z tego odpoczynku wypływa prawdziwe dzieło. Podpunkt drugi. Najpierw Bóg przez 6 dni pracował, a potem 7 dnia odpoczął. Człowiek odpoczął w swoim pierwszym dniu, a potem zaczął pracować. Podpunkt 3. Pierwszy dzień człowieka, dzień odpoczynku, ustanowi boską zasadę. Najpierw Bóg zapewnia nam radość, a potem my razem z Nim pracujemy. Wszelkie nasze dzieło, które nie ma źródła w odpoczynku, jest naturalnym dziełem. Dziełem wypływającym z naszej naturalnej siły i energii. Jedynie to dzieło, które zaczyna się od odpoczynku, jest dziełem w zmartwychwstaniu. Jest uznane przez Pana i jest Mu miłe. Podpunkt C. Zasada szabatu obowiązuje nie tylko w stworzeniu, lecz także w odkupieniu. Wynikiem Chrystusowego dzieła przeprowadzonego w odkupieniu jest Chrystus jako szabat. Tę zasadę widzimy wyraźnie w stworzeniu. Człowiek najpierw odpoczął. Szabat był pierwszym dniem człowieka. Również tak samo jest z odkupieniem. Drodzy święci, czy wypracowaliśmy sobie drogę do zbawienia? Nie. Chrystus uczynił wszystko. Umarł na krzyżu. Przelał swoją krew za nas. Wszystko, co mamy zrobić, to w Niego uwierzyć. Lubię list do Efezjan, werset w pierwszym rozdziale, 6-7, które mówią: dla wysławiania chwały swojej łaski, którym nas obdarzył w umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie przewinień według bogactwa Jego łaski. Nawet odkupienie nie jest jakimś działaniem, które Bóg musi z nami i dla nas dokonać. Bóg umieścił nas w Chrystusie. W tym Chrystusie mamy odkupienie. Odkupienie to dokonany już fakt. Odkupienie to nawet osoba. To sam Chrystus. Odkupienie to nie jest jedynie jakimś działaniem. Odkupienie to Chrystus, w którym mamy odkupienie. Książka brata Watchmana Nee, Sieć, Chodź, Stój, jest dla mnie bardzo oświecająca. Gdy czytałem ją po raz pierwszy, nie zdawałem sobie sprawy, że w moim życiu chrześcijańskim muszę najpierw siedzieć. Jeśli o nas chodzi, to myślę, że my najpierw stoimy, następnie chodzimy, następnie męczymy i siadamy. Stoimy, chodzimy i siadamy. Jeśli jednak przeczytacie list do Efezjan, drugi rozdział, to nie. Mówi nam, że Bóg ożywił nas razem z Nim. Wzbudził nas razem z Nim i teraz siedzimy wraz z Nim. Po tym, jak zasiedliśmy razem z Nim, możemy chodzić z Nim, a potem ostatecznie możemy stać, aby walczyć z wrogiem w 6 rozdziale listu do Efezjan. Jeśli nigdy nie nauczyliście się siedzieć, to nigdy nie będziecie umieli chodzić. Jeśli nie będziecie umieli chodzić, nie będziecie wiedzieć, jak stać. Nie stoimy najpierw, najpierw siedzimy. List do Efezjan 1:3 jest bardzo wspaniały. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas. Bóg nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebiańskich w Chrystusie. Drodzy święci, to nie dzięki waszym wysiłkom czy staraniom uzyskujecie Boże błogosławieństwo. Bóg ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebiańskich w Chrystusie. I dzięki Jego miłosierdziu nasze oczy mogą zostać otwarte, abyśmy zobaczyli, że nasze życie chrześcijańskie nie zaczyna się od robienia, ale od tego, że to już jest zrobione. Zostało ukończone. Dokonało się. Jeśli nadal myślicie, aby coś czynić, muszę zrobić to czy tamto, to nie wiecie, na czym polega bycie chrześcijaninem. Prawdziwy chrześcijanin zdaje sobie sprawę, że życie chrześcijańskie zaczyna się od wszystkiego, co zrobił Chrystus. To nie nasza praca. My wchodzimy w odpoczynek i radujemy się wszystkim, co uczynił już Chrystus. Cokolwiek staramy się sami uczynić, to nie zostanie uznane. Nigdy nie zapominajmy o tej błogosławionej zasadzie. Jak zobaczyliśmy w stworzeniu, narodziliśmy się. Pierwszym dniem jest szabat, odpoczynek. Bóg nie zamierzył, abyśmy wypracowali sobie naszą drogę do Królestwa. Najpierw odpoczywamy i począwszy od tego odpoczynku pracujemy, chodzimy i żyjemy. I nawet w odkupieniu jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, ponieważ Chrystus wszystkiego dokonał, wszystko ukończył. Nie ma tutaj trudu dla nas. Nie ma tutaj dla nas brzemienia, ale jest odpoczynek, w który wchodzimy. Dlatego też sprawa szabatu jest tak bardzo istotna. Taki szabat stał się jednym z przykazań. A nawet w nowym niebie i w nowej ziemi wypełniony będzie wieczny odpoczynek szabatu. To będzie Nowa Jerozolima, podpunkt D. Wszystkie coroczne święta oznaczały dla Bożego ludu głównie radowanie się odpoczynkiem z Bogiem i ze sobą nawzajem. Nie pozwalano na żadną pracę. Przeczytajcie 23 rozdział Księgi Kapłańskiej. Żadnej pracy. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, żadnego trudu. Bóg nie chce, abyśmy używali własnego wysiłku, naszej własnej siły. To stanowi podstawową zasadę dla wszystkich corocznych świąt. Podpunkt 1. 7 dorocznych świąt wskazywało zatem na odpoczynek. Każde doroczne święto, podobnie do cotygodniowego odpoczynku, było odpoczynkiem. 2. Cotygodniowy odpoczynek kładzie fundament pod obchodzenie przez Boży lud co roku świętych świąt wraz z Bogiem. Podpunkt E. Cotygodniowy szabat był pełnym, uroczystym odpoczynkiem. Ten pełny odpoczynek oznacza prawdziwy i gruntowny odpoczynek z Bogiem i pozwala odkupionemu Bożemu ludowi radować się z Bogiem i ze sobą nawzajem. Nie jest to taki sam odpoczynek jak wasz urlop czy wakacje, że robicie sobie przerwę od waszej zajętości. W świecie dziś ludzie biorą urlop, wakacje, aby się wyluzować. Wówczas są aktywni, tak czy inaczej, a po urlopie potrzebują kolejnego urlopu, aby odpocząć. Odpoczynek szabatu tutaj jest pełnym odpoczynkiem. Jest poważnym odpoczynkiem. To nie rozwiązy odpoczynek, ale poważny. To odpoczynek z Bogiem i pozwala odkupionemu Bożemu ludowi radować się z Bogiem i ze sobą nawzajem. To daje nam dogłębny i pełny, a nawet poważny odpoczynek. Poważny nie w znaczeniu, że zawsze musisz być w bojaźni i drżeniu. Nie w tym sensie. Poważny oznacza, że jest to święty odpoczynek. Podpunkt E. Ten szabat, ten odpoczynek był dla Jahwe, co oznacza odpoczynek, który sprawiał Bogu radość i przyjemność i w którym odkupiony lud miał udział. Odpoczywamy przed Jahwe, a nawet ku Jahwe. Ten odpoczynek służy radości Boga, temu, by On się radował. Drodzy święci, jeśli Bóg jest szczęśliwy, to my także jesteśmy szczęśliwi. Naszą prawdziwą radością jest, gdy Bóg jest szczęśliwy. Wchodzimy w Bożą radość. Zachowujemy szabat dla Jahwe. Podpunkt trzeci, rzymski. Dorocznych świąt było 7. Księga Kapłańska mówi o tych 7 świętach. W tych 2 poselstwach powiemy o 5 z tych 7 świąt. Podpunkt A. 7 to liczba pełni. Oznacza, że 7 dorocznych świąt odbywało się w pełni Bożych bogactw. Podpunkt B. Chrystus jest rzeczywistością szabatu i wszystkich dorocznych świąt. Nie wiem, czy te nasze 7 świąt pokrywa się z tymi 7 świętami. Jednak Pan dał naszemu bratu Lee wspaniałą mądrość w tym, że chciał, żeby zaliczało się to do Jego woli, aby wszyscy kontynuowali tych 7 świąt. To święto jest naszym 147. świętem od czasu, gdy nasz brat umarł. Mówię wam, bracia i siostry, bez tych siedmiu świąt w tych ostatnich 21 latach nie byłoby nas tutaj. Bylibyśmy rozproszeni, robiąc różne rzeczy. Dzięki Pańskiemu miłosierdziu i Jego łasce zbieraliśmy się razem. Bez względu na sytuację, czy deszcz, czy słońce, zbieraliśmy się na święte zwołanie. Także Pan był w stanie nas wyzwolić i zachować aż po dziś dzień jako swoje odzyskiwanie. Tak samo jak w Starym Testamencie siedem świąt się odbywało, nie w sposób zabobonny. Te siedem świąt należy kontynuować aż do Pańskiego powrotu. To zachowa nas jako Jego odzyskiwanie i świadectwo na ziemi. Czwarty punkt rzymski. Święto Paschy odbywało się w pierwszym miesiącu roku, czyli na początku okresu. Podpunkt A. Oznacza to Chrystusa, nasze odkupienie, które jest naszym początkiem naszego radowania się Bożym zbawieniem wraz z Bogiem. Podpunkt 1. Pascha, pierwsze z dorocznych świąt ustanowionych przez Boga dla Jego ludu, przedstawia w formie typu to, że Chrystus jest początkiem naszego radowania się Nim, które zapoczątkowuje nasze życie chrześcijańskie. Chwała Panu za naszą Paschę. Nasza Pascha zaznacza początek naszego radowania się Nim. Tego, gdy zaczęliśmy uczestniczyć w Jego zbawieniu. Wiemy, że święto Paschy odbywało się 14 dnia pierwszego miesiąca Abib. I wiemy, że słowo Abib oznacza kiełkować, kwitnąć, coś świeżego, coś, co wskazuje na nowy początek. Wierzę, że wszyscy kochamy nowe początki. Mieliśmy zły dzień, złą przeszłość, ale chwała Panu za nowy początek. Pascha wskazuje na nowy początek. W starym stworzeniu mieliśmy nasz stary początek, który pochodzi od naszych rodziców. Mieliśmy pierwsze narodziny, ale teraz, gdy wierzymy w Chrystusa, otrzymaliśmy nowy początek, nowe narodziny. Może 20 albo 30 lat temu. Jednak nie powinniście odnosić tego do czegoś, co się wydarzyło jakiś czas temu, ale każdego dnia, po tym jak się budzicie, mówcie: Panie, dziękuję Ci za dzisiaj. Niech ten dzień będzie kolejnym nowym początkiem. Ten Abib sprawia, że możemy iść naprzód. Każdy dzień musi być nowym początkiem. Nigdy nie pozwólmy, aby ten nowy początek, ta świeżość nowego początku zanikła lub odeszła. Każdego dnia, jeśli radujemy się świętem Paschy, to nie powinno być jedynie wydarzeniem historycznym. Ale rzeczywistością jest to, że każdego dnia radujemy się tym nowym początkiem w Chrystusie. Podpunkt 2. Całe życie chrześcijańskie powinno być takim świętem. Mam nadzieję, że nie będziemy jedynie mówić o tym, że 30 lat temu miałem nowy początek. A co jeśli chodzi o dzisiaj? Powinniśmy każdego dnia być w stanie powiedzieć: Panie, dziś mam nowy początek, aż Ciebie ujrzę, aż do Pańskiego powrotu. Każdy dzień musi być takim świętem Paschy na całe nasze życie. Podpunkt B. Słowo Pascha zawiera w sobie znaczenie przejścia obok. Znamy historię w Egipcie, że w dzień Paschy dzieciom Izraela powiedziano, aby pozostały w domu i że spożywały baranka i pokropiły krwi od drzwi na zewnątrz, i anioł Boży przyszedł i widząc krew przeszedł obok. Nie przyniósł sądu na ten dom i byli zbawieni. Drodzy święci, chwała Panu, Bóg przeszedł obok nas. Bez względu na wasz stan i waszą sytuację, Z powodu krwi pokropionej na odrzwiach, gdy Bóg ujrzał krew, przeszedł obok. Chwała Panu za Paschę. Nie musimy się już bać ani obawiać. Mamy pokój. Znajdujemy się w domu i radujemy się mięsem baranka. I wiemy, że gdy Bóg widzi krew, przychodzi obok. Chwała Panu za Paschę. Nieważne, jak straszna była nasza sytuacja, Bóg przeszedł obok nas. Podpunkt 1. Oznacza to, że dokonujący sądu Bóg przeszedł obok nas, grzeszników, tkwiących w grzechach, żebyśmy radowali się nim jako ucztą. Podpunkt 2. Dzisiaj mamy to święto, którym jest sam odkupieńczy Bóg i radujemy się nim, żeby mieć odpoczynek i radość. Drodzy święci, takie poczucie wdzięczności i dziękczynienia dla Pana powinno być w nas każdego tygodnia, gdy zbieramy się razem na stole Pańskim, dziękując Panu za to, że przeszedł obok naszych grzechów, naszych występków, obok tego, czym byliśmy w Adamie, obok naszej niegodziwości. Przeszedł obok nas ze względu na to, czego dokonał Chrystus, ze względu na krew Chrystusa na krzyżu, pokrypioną na odrzwiach. Powinno być w nas dziękczynienie za Paschę, że już nie jesteśmy poddani Bożemu sądowi, uwolniono nas i możemy radować się barankiem w domu. Podpunkt C. W odniesieniu do Paschy Chrystus jest nie tylko barankiem paschalnym, lecz także całą Paschą. Pierwszy list do Koryntian 5:7 mówi: pozbądźcie się starego zakwasu, abyście byli nowym ciastem, tak jak jesteście niekwaszeni, bo też nasza Pascha Chrystus została ofiarowana. Chrystus jest nie tylko barankiem, ale całą Paschą. Radujemy się Paschą nie tylko krwią, nie tylko mięsem, ale radujemy się całym Chrystusem. Chrystus jest całą Paschą. Podpunkt 1. Chrystus jest świętem Paschy w swoim doskonałym odkupieniu, dokonanym prawnie przez śmierć. To odnosi się do Jego krwi. I w swoim pełnym zbawieniu, osiąganym organicznie dzięki życiu, to odnosi się do Jego mięsa w celu realizacji wiecznej Bożej ekonomii. Alleluja za takiego Chrystusa. On jest mięsem, ciałem. Cała Jego istota jest naszą Paschą. Podpunkt 2. Aby być naszą Paschą, został On ofiarowany na krzyżu, żebyśmy mogli zostać odkupieni i pojednani z Bogiem. 3. Na podstawie odkupienia dokonanego przez Chrystusa możemy radować się Nim jako ucztą przed Bogiem. Podpunkt A. Na tym święcie nie mogło być żadnego zakwasu. Będziemy mówić o tym za chwilę. Ponieważ następnym świętem po Pasze jest święto niekwaszonego chleba. Zdacie sobie sprawę tak naprawdę, że te dwa święta można uznać jako jedno długie święto. Pascha trwa tylko jeden dzień, a przez następne 7 dni będzie święto niekwaszonego chleba. Można więc uznać, że całość można nazwać Paschą. Obejmuje to również święto niekwaszonego chleba, które wskazuje, że w naszym radowaniu się Paschą nie mogło być żadnego kwasu. Podpunkt B. Grzech i odkupieńczy Chrystus nie mogą iść ze sobą w parze. Podpunkt D. Święto Paschy to znak pełnego Bożego odkupienia. Odkupienie to przyprowadza wybrany Boży lud do pełnego radowania się Bogiem. Podpunkt E. Stół Pański, który również jest świętem, zastępuje i jest kontynuacją święta Paschy. Brat Lee powiedział, że Pascha jest tak wspaniała, jak Boże stworzenie. Radujemy się Bożym stworzeniem. To cudowne, jak wspaniałe jest Boże stworzenie. Ale Pascha jest tak samo wspaniała, jak Boże stworzenie. To w Paschę przechodzi się obok wszystkiego, co stare, wszystkie nasze grzechy i to, co negatywne. A teraz jesteśmy wprowadzeni w Chrystusa, aby radować się Nim, wszystkim tym, kim On jest i czego dokonał. Rozdział 22 Ewangelii Łukasza opisuje noc przed ukrzyżowaniem Pana. Pan poprosił uczniów, aby przygotowali Paschę. I mieli ostatnie święto Paschy. Począwszy od 12 rozdziału Księgi Wyjścia, gdy ustanowiono Paschę, aż do momentu ukrzyżowania Chrystusa, gdy spożywał on ostatnią Paschę ze swoimi uczniami przez 15 wieków, był obecny typ święta Paschy. A teraz, w tę noc, gdy Pan świętował z uczniami, w świetle 22 rozdziału Ewangelii Łukasza, w wersecie 15, powiedział do uczniów: bardzo pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Mówię wam bowiem, że w żadnym razie nie będę jej spożywał, aż się wypełni w Królestwie Boga. I przyjął kielich i podziękował i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między sobą. To nie był kielich stołu pańskiego, ale kielich Paschy. Następnie w wersecie 18. Mówię wam bowiem, odtąd w żadnym razie nie będę pił z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boga. Następnie w wersecie 19. Wziął chleb, podziękował, połamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało, które jest za was dawane, to czyńcie dla wspominania mnie. Tak samo po zjedzeniu wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, która jest za was wylewana. Spożył ostatnią Paschę i zapoczątkował i ustanowił nowotestamentowe święto, stół pański. Podpunkt 1. Dzisiaj w życiu Kościoła uczestniczymy w nowotestamentowym święcie. Ono jednak nie wypełni się całkowicie, aż do nastania święta w nadchodzącym królestwie. Podpunkt 2. Święto Paschy jest jednym świętem, ale na trzech etapach. Święta Paschy, święta stołu pańskiego i święta w królestwie. Dzisiaj, drodzy święci, znajdujemy się w wieku Kościoła, aż do przyjścia Królestwa. Jesteśmy w kontynuacji święta Paschy. Pan Jezus to ustanowił. Zakończył starotestamentowe święto Paschy i ustanowił nowotestamentowe święto, czyli stół pański. Nigdy nie powinniśmy opuszczać, czy też lekceważyć lub gardzić stołem pańskim, gdyż jest to pański stół. Na spotkaniu stołu pańskiego świętujemy z Bogiem i z sobą nawzajem. Nadal jestem pełen brzemienia, bracia i siostry, aby Pan o wiele bardziej odzyskał nasze spotkanie stołu pańskiego. Spotkanie stołu pańskiego nie powinno być jedynie jakąś formalnością, według której schodzimy się tydzień po tygodniu, aby łamać chleb i pić z kielicha. Za każdym razem, gdy się zbieramy, powinniśmy mieć poczucie świętowania, oddawania czci. Świętujemy z Bogiem, z braćmi i siostrami, ze świętymi. To święte zwołanie. To czas, gdy zbieramy się w Bożej obecności. Podczas tych 45 minut świętujemy, odpoczywamy i radujemy się. Stół pański nie jest jedynie po to, abyśmy śpiewali nasze ulubione pieśni. Stół pański to czas oddawania czci Bogu w duchu i prawdziwości wraz z Bożym ludem, aby świętować. Po każdym stole pańskim, w każdym z nas powinno być odczucie: jestem zaspokojony. I powinniśmy mieć to przekonanie, że Bóg też jest zaspokojony. To prawdziwa uczta, to nie ceremonia, to nie jakieś zwyczajne spotkanie, to święto, które stanowi kontynuację Paschy starotestamentowej i wyczekujemy świętowania w Królestwie. O, Panie Jezu, Niech Pan podwyższy standard i w pełni odzyska wszystkie spotkania stołu Pańskiego w kościołach, aby uzyskać taką rzeczywistość ucztowania, a nie jedynie spotkania, gdzie się schodzimy, aby pośpiewać pieśni i powtarzać jakieś linijki. Powinno być obecne dziękczynienie za przejście obok naszych grzechów, a teraz jemy baranka. Jesteśmy tutaj, aby oddawać Bogu cześć wraz z Bożym ludem, wspólnie ucztując. Bóg jest zaspokojony i my jesteśmy zaspokojeni. Pierwszy punkt rzymski. Święto niekwaszonego chleba oznacza Chrystusa, który jest bez grzechu, żebyśmy radowali się nim jako naszą ucztą w życiu i z dala od grzechu. Jak już wspomniałem, Pascha trwała jeden dzień, 14 dnia. Następnie od dnia 15 do dnia 21. Kolejne 7 dni były świętem niekwaszonego chleba. Te dwa święta można więc uznać jako jedno święto. Pełnym znaczenia jest to, że święto Paschy, którym się radujemy, uczestniczymy w Chrystusie, w Jego krwi, w mięsie, które nas zaspokaja. Ta Pascha służy temu, abyśmy mogli prowadzić bezgrzeszne życie, radując się życiem bez grzechu. Wiele dzieci Bożych docenia Boże zbawienie przez Paschę, przebaczenie grzechów, uwolnienie spod sądu z powodu grzechu. Jednak niewielu chrześcijan zdaje sobie sprawę i ma jasność co do następującego po tym święcie święta niekwaszonego chleba, które symbolizuje życie wolne od grzechu. Cieszymy się z uwolnienia od sądu, ale nie zdajemy sobie sprawy, że możemy żyć bez grzechu. Bóg wyzwala nas od sądu, od potępienia, dzięki temu, że zapoczątkował Paschę, abyśmy mogli radować się niekwaszonym chlebem i mogli żyć bezgrzesznym życiem, tak jak żył Jezus. Bóg musi zdobyć lud, który będzie święty, oczyszczony, wolny od grzechu, który raduje się i wie, jak radować się Bogiem. Nie potrzebujemy jedynie wiedzieć i doceniać Paschy. Potrzebujemy mieć jasność co do święta niekwaszonego chleba i go doświadczać. Podpunkt A. Ponieważ święto niekwaszonego chleba było tuż po święcie Paschy, te dwa święta powinno się rozpatrywać łącznie. Pierwsze święto, święto Paschy, było początkiem. Drugie zaś, święto niekwaszonego chleba, jego kontynuacją. Mówiąc o bezgrzesznym życiu, nie wiem, jaki jest wasz pogląd i wasze odczucie. Czy może myślicie, jakże można wieść bezgrzeszne życie? Jak już mówiliśmy w poprzednich poselstwach, nasze społeczeństwo dziś jest coraz mniej świadome grzechu. Jeśli będziesz dziś mówić do ludzi w świecie o grzechu, zapytają się, o czym ty mówisz? To jest XXI wiek. Mówisz, Biblia tak mówi, to XXI wiek, to coś starego. Wiele rzeczy jest dozwolonych, tolerowanych. Żyjemy w wieku bezbożności, bezprawia. Nie powinniśmy mieć wymówek z powodu postępu technologicznego, nauki i wszystkich tych zewnętrznych rzeczy, za sprawą których grzech staje się zamazany i podlega kompromisowi. Jak wielu młodych ludzi mówi dziś o grzechu? Mam brzemię, szczególnie gdy dni stają się coraz bardziej złe i bezprawne. Abyśmy się nawrócili i stali po stronie Bożego Słowa. Boże Słowo mówi nam wyraźnie, że grzech jest niesprawiedliwością. Wszelkie bezprawie jest grzechem. Grzech jest bezprawiem. Niesprawiedliwość jest grzechem. Nie próbuj się kłócić, argumentować, znajdować wymówki, iść na kompromis z powodu sytuacji, jaka dziś panuje. Dzisiaj chłopaki mieszkają z dziewczynami bez sumienia, bez ślubu. Myślą, że to coś normalnego. Święci, Bóg zsyła nam zbawienie przez Paschę, abyśmy prowadzili życie niekwaszonego chleba. To święto niekwaszonego chleba trwa 7 dni. To oznacza, że trwa przez całe nasze życie. Jeden dzień Paschy prowadzi nas do bezgrzesznego życia przez całe nasze życie, tak jak żył nasz Pan Jezus. W dniach złych, w których żyjemy, potrzebujemy Bożego miłosierdzia, aby uczynił nas wrażliwymi w naszym sumieniu odnośnie co do tego, czym jest grzech w Bożych oczach. Nie chcemy obrażać Boga, ani Go wyśmiewać, postępując zgodnie z tym, co jest miłe ludziom i uznane przez społeczeństwo. Musimy stać jedno z Bogiem, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, aby rozpoznawać i uznawać grzech jako grzech. To pewne znaczenie, że te dwa święta następują jedno po drugim, wskazując tym samym, że święto niekwaszonego chleba, czy też życie bezgrzesznym życiem, musi stanowić wynik naszego radowania się Chrystusem jako naszą Paschą. Podpunkt B. Obchodzenie święta niekwaszonego chleba przedstawia w formie typu zmycie wszystkich grzesznych rzeczy w wyniku radowania się Chrystusem jako bezgrzesznym zaopatrzeniem życia. Podpunkt 1. Kwasu miało nie być widać wśród dzieci Izraela. Oznacza to, że musimy uporać się z grzechem, o którym wiemy, z każdym grzechem, który się ujawnia, które widać. Bóg nie oczekuje, że rozprawimy się ze wszystkimi grzechami, jakie popełniliśmy. Nie. Bóg chce, abyśmy rozprawiali się z tymi grzechami, które On obnażył i które sobie uświadomiliśmy. Taktyką wroga jest to, aby zakrywać czy też niszczyć nasze sumienie wobec grzechu. Grzech trzeba wynieść na powierzchnię, obnażyć i w Bożym świetle wyznajemy i rozprawiamy się z nim. Nie oczekuje się od nas, że rozprawimy się ze wszystkimi popełnionymi grzechami, a jedynie z tymi, których jesteśmy świadomi na skutek świecenia Bożego światła w naszej istocie. Każdego dnia i każdego poranka musimy przychodzić do Niego, prosząc Go: Panie, chcę modlić się w taki właśnie sposób. Wnieś mnie w Twoje światło. W Twoim świetle widzę światło. Jedynie w Bożym świetle widzisz, czym jest prawdziwe światło. Nie według ludzkiego poglądu, czy też ludzkiego przyzwolenia, ale w Bożym świetle widzimy światło. I za pośrednictwem tego światła niektóre z naszych grzechów, występków czy wykroczeń będą przyniesione do światła, a my je wyznajemy i rozprawiamy się z nimi. Na tym polega oczyszczanie się z tego, co grzeszne. Podpunkt A. Rozprawianie się z grzechem, który się ujawnia, to obchodzenie święta niekwaszonego chleba. Podpunkt B. Jeśli będziemy tolerować grzech, który się ujawnił, utracimy radowanie się społecznością Bożego ludu. Księga Wyjścia 12:19 mówi: przez 7 dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela. Innymi słowy, jeśli nie rozprawisz się z grzechami, których stałeś się świadom, to twoja społeczność z Bogiem i Bożym ludem zostanie przerwana. Nastąpi oddzielenie, co sprawi, że nie będziesz mógł radować się Panem. Myślę, że wszyscy możemy o tym zaświadczyć. Gdy więc zignorujemy nasze sumienie, którym Bóg posługuje się, aby świecić i ukazywać, co On uznaje, a co nie, jeśli będziecie ignorować i tłumić odczucie w waszym sumieniu, staniecie się otępiali i popadniecie w stan, w którym stracicie radość ze społeczności Bożego ludu. To poważna sprawa. Podpunkt 2. Chrystus jest naszym niekwaszonym chlebem, bezgrzesznym zaopatrzeniem w życie, dostarczającym szczerości i prawdy, całkowicie czystym, bez domieszki i pełnym rzeczywistości. Musimy oczyścić się od starego kwasu i być nowym ciastem, tak jak jesteśmy niekwaszeni, bo też nasza Pascha, Chrystus, została ofiarowana. Tak więc obchodźmy święto nie ze starym zakwasem, ani zakwasem złej woli i zła, lecz z niekwaszonym chlebem szczerości i prawdy. Czym jest szczerość? Szczerość to nie jedynie bycie szczerym. Szczerość to cnota Boga. Cnota tego, kim Bóg jest. W drugim liście do Koryntian 1:12 Paweł mówił, że postępował w nierozdwojeniu i szczerości Boga. Szczerość jest cnotą Boga, która jako objawiona boska rzeczywistość została wbudowana w kochających Go, w tych, którzy Go szukają, aby stać się ich prawdziwością i szczerością. Paweł mógł zaświadczyć, że prowadził się w szczerości Boga, a nie w swojej własnej szczerości, ale w szczerości Boga, w nierozdwojeniu Boga. To jest w boskiej rzeczywistości, objawionej w Pawle, która stała się jego prawdziwością i cnotą. Szczerość ta nie uprawia polityki, nie stosuje cielesnej mądrości, ani fałszu, pozoru, a tylko nierozdwojenie, po prostu szczerość. A czym jest prawda? Prawda to boska rzeczywistość, odnosząca się do samego Boga. On jest boską rzeczywistością. Nasze radowanie się świętem niekwaszonego chleba musi być radowaniem się zaopatrzeniem bezgrzesznego życia Chrystusa jako szczerości i prawdy. To oznacza, że ten, który jest boską rzeczywistością, trójjedyny Bóg, jako boska rzeczywistość, jest objawiony w nas i staje się naszą prawdziwością, naszą szczerością i rzeczywistością. Zatem ta rzeczywistość, która należy do Boga i jest Jego przymiotem, teraz staje się rzeczywistością szukających Go, staje się ich szczerością, całkowicie czystą, bez domieszki, pełną rzeczywistości. Mamy jeszcze kolejny werset w drugim liście do Koryntian 2:17, o którym już mówiliśmy. Paweł mówi tutaj: nie jak tych wielu ludzi, którzy fałszują słowo Boga dla korzyści, lecz ze szczerości, jako ci, którzy są z Boga. Tutaj Paweł przyrównał szczerość do Boga. Bóg jest szczerością, a szczerość jest Bogiem. Kwas oznacza wszystko, co grzeszne, co niegodziwe, a w szczególności obłudę. Jak to też Pan powiedział w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, kwas to obłuda. Udajesz, że jesteś kim, kim nie jesteś. To kwas. Wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów. W życiu Kościoła, w naszym życiu chrześcijańskim, radując się świętem niekwaszonego chleba, nie radujemy się niczym z kwasu, z obłudy, ani z grzechu czy niegodziwości, ale szczerości i w prawdzie, która jest rzeczywistością. Podpunkt A. Jest tylko jeden sposób, żeby wyeliminować grzech. Codziennie jeść Chrystusa, który jest ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i bezgrzesznym życiem, symbolizowanym przez niekwaszony chleb. Podpunkt B. Niekwaszony chleb oznacza bezgrzesznego Chrystusa, który ma się udzielać nam, Jego wierzącym, jako niekwaszony, bezgrzeszny pierwiastek, jako niekwaszony chleb. Chrystus jest duchowym i boskim pokarmem, który czyni nas niekwaszonymi wierzącymi. Podczas gdy cały świat postępuje w próżności, Jezus jest rzeczywistością. 4 rozdział listu do Efezjan mówi nam, że nie tak nauczyliśmy się Chrystusa, nawet jak rzeczywistość jest w Jezusie. Jezus prowadził życie rzeczywistości. Gdy radujemy się Nim i jemy tego Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, Jego bezgrzeszne życie staje się naszym pierwiastkiem. Podpunkt C. Gdy obieramy Chrystusa za swoje życie, niekwaszone i oczyszczone, ono nas oczyszcza. Chleb, który spożywamy, bracia i siostry, to nie jedynie jakiś symbol, ani jakiś obrazek na kartce. To chleb życia. A to życie udziela się, gdy spożywamy z tego Chrystusa. Jako chleb On jest życiem, które przyjmujemy do naszego wnętrza i którym nieustannie żyjemy. Podpunkt trzeci. Chrystus jest dla nas niekwaszonym chlebem, żebyśmy prowadzili czyste życie Kościoła. Podpunkt A. W Kościele nie powinno być żadnego kwasu, który w Biblii oznacza wszelkie negatywne rzeczy, takie jak niewłaściwe doktryny i praktyki i niegodziwe uczynki i grzeszne rzeczy. Podpunkt B. Musimy być nowym ciastem, Kościołem, który składa się z wierzących w ich nowej naturze. Chwała Panu za Jego odzyskiwanie. Chwała Panu za życie Kościoła. Musimy być czyści, szczerzy i prawdziwi, nie tylko od strony indywidualnej, ale nawet w zbiorowym życiu Kościoła nie powinno być kwasu. Jakże bardzo dziękuję Panu, że przyprowadził mnie do odzyskiwania. Dorastałem w tym odzyskiwaniu przez te wszystkie lata, karmiąc się zasobem posługi tego wieku, która karmiła mnie chlebem życia. Nic, co by pochodziło ze śmierci czy z kwasu, ale karmiliśmy się czystym słowem, dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Drodzy święci, mam nadzieję, że docenicie to, że jesteście w Pańskim odzyskiwaniu. Nie ma takiego drugiego miejsca, tak czystego. Nie oczekujemy tu żadnej pozycji, osiągnięć, o które byśmy mieli się zmagać, ani docenienia, którego byśmy poszukiwali. Tutaj, dzień po dniu, gdy zbieramy się razem, radujemy się czystym słowem Boga, za pośrednictwem tej posługi, którą Bóg dał swojemu Kościołowi. Trzeba oczyścić się z wszelkiego zakwasu, trzeba go odstawić. Tutaj radujemy się czystym odzyskiwaniem, czystym życiem Kościoła, nowym ciastem. Podpunkt C. Święto niekwaszonego chleba trwało 7 dni, co oznaczało całe nasze życie chrześcijańskie. Podpunkt 1. Całe życie chrześcijańskie jest świętem niekwaszonego chleba, świętem pozbawionym grzechu. Podpunkt 2. Zostaliśmy odkupieni z grzechu i teraz nasz Odkupiciel, który jest bez grzechu, stanowi dla nas święto przez całe życie. Podpunkt 3. W ciągu całego życia chrześcijańskiego powinniśmy radować się odpoczynkiem Bogiem i naszym Odkupicielem. Co jeśli chodzi o was, bracia i siostry? Jak będziecie radować się waszym życiem? Byłem pod takim wrażeniem i byłem zachęcony ostatniej nocy, słuchając sprawdzianu szkolonych, którzy 23 lata temu byli szkolonymi. Byli tutaj i poruszyło mnie to, jak oni stali i po 23 latach nadal są tutaj i stoją, przemawiają, niosąc pewną wagę o wiele bardziej niż 23 lata temu, jak byli tutaj. Oczywiście jeden z nich jest usługującym na szkoleniu. Jestem bardzo tym pocieszony. Szkolenie nie poszło na marne i daje mi wiele zachęty. Jak zamierzacie spędzić całe wasze życie? Czemu służy wasze życie? Temu, aby być tylko dyrektorem w jakiejś firmie, jakimś czołowym naukowcem? Temu służy nasze życie? Tak jak powiedział Peter, gdzie pójdziemy? Ty masz słowa wiecznego życia. Całe życie spędzam tutaj. Mam nadzieję, że całe wasze życie będzie świętem niekwaszonego chleba przez cały okres waszego życia. Szkoleni, ukończycie szkolenie za 2 lata. Nie myślcie, że potem powrócicie do tego, w czym byliście, zanim tutaj przyszliście. Nie. Pozostały czas waszego życia spędzicie w taki sposób, jak na ostatnich 2 latach na szkoleni. Może za 20 lat, w 2038, poprosimy szkolonych, którzy byli na szkoleniu w 2018, aby podeszli tutaj na sprawdzian. I mam nadzieję, że wielu nadal będzie tutaj i będzie przemawiało o wiele bogatszy sposób i mocniej, niż przemawiacie teraz, pierwszego dnia. Alleluja! Naprawdę tak myślę. Temu powinno służyć całe nasze życie. 7 dni. Nie ma nic innego, dlaczego warto byłoby żyć. Tym jest znaczenie naszego życia. Podpunkt D. To, że święte zgromadzenie odbywało się w pierwszym i ostatnim dniu święta niekwaszonego chleba i nie wykonywano wówczas żadnej pracy wymagającej wysiłku, oznacza, iż od pierwszego do ostatniego dnia życia chrześcijańskiego radujemy się zbiorowo Chrystusem i nie trudzimy się w ludzki sposób. To jest zbiorowe życie Kościoła. Po to żyjemy. Ostatnio mamy taką siostrę w życiu Kościoła, która ma 90 lat, już jest na łożu śmierci, już znajduje się u końca swojej podróży. I niektórzy święci ją odwiedzili i jedyne, co powiedziała, to jakże pragnę być na spotkaniach, chcę iść na spotkania. 3 czy 4 razy powtórzyła, chcę iść na spotkania. To jest jej radość. Byłem tym bardzo poruszony, że jest siostra, która ma 93 czy 4 lata, może nawet starsza, niemalże u końca swojego kursu. Wszystko, czego pragnie, to by być ze świętymi. To jest nasze zbiorowe święto. Życie Kościoła jest zbiorowym świętem. Podpunkt S. Składanie Jahwe ofiary ogniowej przez 7 dni, pełen czas, oznacza, że składamy Bogu Chrystusa jako pokarm nieustannie przez całe życie chrześcijańskie. Podpunkt 1. Podczas stołu pańskiego pokazujemy całemu wszechświatowi, że każdego dnia, tygodnia obieramy Chrystusa za niekwaszony chleb, za zaopatrzenie życia w oddzieleniu od grzechu i że z Nim przychodzimy do stołu. Nie tylko to, że przychodzimy do stołu, ale przychodzimy do stołu wraz z tym bezgrzesznym, którym karmiliśmy się i którym się radowaliśmy. Podpunkt 2. Następnie składamy Bogu dla Jego zaspokojenia kogoś, kim radowaliśmy się jako pokarmę. Chwała Panu. Chwała Panu za święta, za święto Paschy, za święto niekwaszonego chleba. Radujmy się tymi świętami. Ucztujmy i świętujmy przez całe nasze życie, aż do powrotu Pana. Pomódlmy się z osobą obok przez minutę. Następnie brat Bo powie nam, co mamy robić.